No i witamy. To jest audycja w mieście Łodzi i witamy z niekłamaną przyjemnością. A dlaczego witamy z niekłamaną przyjemnością? Bo od ostatniej audycji 8 punktów miasto nasze zdobyło, a tak naprawdę nawet 9, bo doliczę jeszcze tutaj przez wrodzoną skromność punktowy dorobek startu Łódź w meczu z Pionierem Baby. Witam cię, Leszku. Jesteś po drugiej stronie mikrofonu.
Witam cię, Jakubie, i uważam, że doliczanie punktów startu Łódź jest czymś, co jak najbardziej powinno mieć miejsce. Mówię to zupełnie poważnie. Ja pamiętam czasy, gdy start Łódź, na przykład w piłce nożnej, jak sobie kupowałem ją w latach 90., to najpierw sprawdzałem, jak tam poszło Widzewowi, jak poszło ŁKS-owi też, ale sprawdzałem zawsze też trzecią ligę, jak sobie radzi start Łódź. Musimy kiedyś zrobić duży reportaż o starcie, bo to jest wielka historia
łódzkiej piłki. Prawda. To jest wielka historia i nic więcej, bo teraz grają tam tacy piłkarze jak ja, więc nie za wiele tam się dzieje. Natomiast 8 punktów i zacząłem od tego nieprzypadkowo, bo to oznacza, że podczas dzisiejszej audycji mamy do omówienia 4 mecze. A ponieważ audycja trwa niecałą godzinę, to wychodzi nam po kwadrans na mecz mniej więcej, a jeszcze gdzie nagrody? Ho, trzeba znaleźć miejsce jakiś czas. Więc będziemy bardzo ekspresowo się poruszać po tematach, dlatego że bardzo dużo się dzieje w tej pierwszej lidze. Najważniejsza informacja, myślę, tygodnia jest taka, i przepraszam, Leszku, że bez ustania z tobą tak arbitralnie zadecydowałem, ale no, myślę, że powinniśmy zacząć od remisu na szczycie, czyli zaburzyć chronologię. Ale jak zaprotestujesz, to ja się dostosuję, bo nie jestem asertywny w ogóle.
Wiesz co, ja myślałem, żebyśmy taką zrobili pauzę i w tym samym momencie, wiesz, powiedzieli, co było najważniejszym tematem w Łodzi, nie? Że niby jesteśmy tacy jednomyślni, ty byś powiedział o remisie, a ja bym wtedy powiedział na przykład, że Widzew w CLJ-ce U17 wygrał mecz. To by było takie zabawne, no ale chyba już tego nie zrobimy.
Nie, teraz to już za późno, ale wiesz co, możemy zrobić tak, że powiemy obaj remis w meczu na szczycie. Ja będę utrzymywał, że chodziło o UKS z Radomiakiem, a ty będziesz utrzymywał, że chodziło o Widzew z Łęczną.
Dobrze.
To co było najważniejsze w tym tygodniu? 3-4. Remis?
Remis w meczu na szczycie.
No, elegancko.
Elegancko nam to wyszło, tak.
Dokładnie tak jak ten sezon w wykonaniu łódzkich klubów, tak nam to wyszło mniej więcej. Czyli tak, no nie najlepiej, no, tak jako tako. Ale dobra, to nie, to zachowujemy chronologię, bo ja się tak wtrabaniłem z tym Radomiakiem, a przecież...
Ale nie, to jest najważniejszy mecz, ewidentnie, musimy od niego zacząć chyba.
No to zaczniemy od niego w takim razie. On się odbył wczoraj, więc emocje są wciąż żywe. Wciąż we mnie buzuje adrenalina po tym występie piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego i muszę zacząć od zwierzenia, że nie wierzyłem w nich wcale. Jestem takim kibicem, który zazwyczaj wierzy w to, że przegramy. I tutaj też się tego spodziewałem, dlatego że Radomiak jest rozpędzony. Wielokrotnie już rozmawialiśmy o tym, że w pierwszej lidze atmosferka to jest czynnik, który potrafi wpłynąć na poczynania drużyn. No i wydawało mi się, że w ŁKS-ie ta atmosferka jest taka no, mniej więcej jak na tonącym okręcie, albo nawet może trochę gorzej, dlatego że no, ta gra się nie układa, zawodnicy są pod formą i wszyscy się męczą, zarówno piłkarze, jak i kibice, a w Radomiaku z kolei trwa melanż, bo wszystko wygrywają, bo idą po swoje, bo zaraz tutaj lider będzie i tak dalej. No i się spodziewałem, że Radomiak będzie po prostu zespołem lepszym, że stworzy sobie więcej sytuacji bramkowych i strzeli więcej goli. Tak sobie wyobrażałem ten mecz. Nie wiem, Leszek, jak ty do tego podchodziłeś, bo też jestem w sumie ciekawy. Czy myślałeś, że to Radomiak sobie puknie na lajcie, czy raczej tutaj byłeś bardziej w opcji, że ŁKS-u jeszcze nie ma co kłaść dobro?
Wiesz co, miałem ten przywilej, że byłem tego dnia, kulisy, anegdoty, byłem tego dnia dyżurnym na stronie i rano była narada, na której cię nie było, gdyż miałeś wolne, ale pracowałeś i tak, więc mogłeś też być na naradzie. I zapytałem tam Szymona Jęczyka, który, jak wszyscy wiemy, jeśli go zapytać o rezerwy GKS-u Jastrzębie i kierownika, który jest w rezerwach GKS-u Jastrzębie, to Szymon powie, znam, właśnie niedługo ma ważne spotkanie w przychodni, ponieważ coś mu wyskoczyło na lewej pięcie. Więc zapytałem Szymona Jańczyka, jaki będzie wynik tego meczu. Szymon powiedział remis, więc już wiedziałem, że tak się skończy, bo tak jest z Szymonem i z pierwszą ligą, więc nie byłem zaskoczony, gdyż wynik znałem rano.
Wiesz co, miałem przyjemność uczestniczyć w programie Weszło Polscy, gdzie też Szymon Jańczyk omawiał pierwszą ligę i tam był taki symboliczny moment, kiedy my podaliśmy sobie dłonie z takim przekonaniem, że spotkamy się w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. Mhm. No i to ja uznaję za obowiązujące to, co...
A ja właśnie zastanawiałem się, widziałem wczoraj to zdjęcie, wczoraj to zdjęcie krążyło i miałem taki szatański pomysł, żeby wrzucić jakiś mem, że gdy zgadzasz się na pozostanie w pierwszej lidze, gdy zgadzasz się, że Górnik Łęczna powinien awansować, ale później pomyślałem sobie, ile możecie memów zrobić z Widzewem Łódź, wszelakich, i uznałem, że nie będę drażnił Lwów.
Wiesz co, też dosyć sporo mi tutaj krążyło myśli przez głowę, zwłaszcza kiedy Radomiak bardzo mocno rozpoczął ten mecz, bo myślałem sobie, że to zdjęcie może być pokazywane w niekorzystnym świetle, że właśnie został opędzlowany tutaj awans do Ekstraklasy, ale na szczęście dosyć ładnie Łódzki Klub Sportowy na to wyzwanie odpowiedział, jakim była gonitwa za wynikiem. Tak zupełnie szczerze, to rozmawiałem sobie z Szymonem też właśnie poza kamerami i zgadzaliśmy się co do tego, że to może być taki mecz na remis, dlatego że jednak dla obu zespołów porażka byłaby tutaj dość dużym ciosem. To było takie przerzucenie z nadrzędnego celu, jakim jest wywalczenie awansu bezpośrednio do Ekstraklasy, czyli z miejsca pierwszego lub drugiego, do tego celu, jakim jest po prostu wywalczenie jak najlepszej pozycji wyjściowej do baraży. Nie jestem fanem tego, żeby do 90 minut dopisywać to jakąś historię, że to jest być albo nie być, no, ale przy terminarzu i UKS-u i Radomiaka, przy obecnej sytuacji w tabeli i przy tym, jak ważny wpływ na głowę miał po prostu ten mecz, to wydaje mi się, że przegrany już by wygranego nie doścignął w ligowej tabeli. Taka jest moja teza i bardzo się cieszę, że skończył się mecz remisem, bo teraz nie trzeba będzie jej weryfikować. I ja będę mógł się upierać, że widzisz, gdyby UKS wygrał albo gdyby UKS przegrał, to już by się Radomiakowi nie dał doścignąć, albo znowu Radomiaka by nie doścignął. I tak będę się upierał, że to był taki mecz decydujący, a ostatecznie zakończył się remisem, więc nadal wszystko jest otwarte. I tutaj też muszę dodać, że po prostu to był mecz na remis. Ja tutaj zgadzam się z trenerem Mamrotem, to jest wielki moment. Aha. Ja zgadzam się z trenerem Ireneuszem Mamrotem. Ja, Jakub Olkiewicz, jeszcze dodam, jeśli ktoś chciałby kwestionować, to jestem ja. I ja się zgadzam z trenerem Mamrotem, bo powiedział bardzo mądre słowa, że z przebiegu gry mecz układał się na remis raczej, że faktycznie optycznie to się wszystko układało na remis, natomiast UKS miał o wiele lepsze sytuacje, w wyższej jakości tak naprawdę, bo jednak Radomiak to, co sobie tworzył, te momenty, kiedy UKS dygotał, to były raczej jakieś centry, jakieś szarpnięcia gdzieś na skrzydle. No te bardziej wynikało to drżenie kolan z tego, że defensywa UKS jest dość chybotliwa, a nie z tego, że Radomiak skonstruował jakąś akcję typu klękajcie narody. No tak nie było, a UKS miał 4, jeśli dobrze liczę, takie naprawdę, może nie 100%, ale bardzo, bardzo dogodne sytuacje. Jan Czukowicz miał 2. Tak naprawdę, zwłaszcza ta druga po genialnym dograniu Antonio Domingueza. To jest...
No to prawda, do niej jakby bezpośrednio się nawet odniósł Mamrot, prawda, w swojej wypowiedzi.
Tak, tak, no to była genialna piłka. Ja naprawdę rzadko widzę takie podania. No za plecy obrońców, podcięte idealnie w tempo. No to by była jedna z lepszych asyst w tej rundzie, myślę, pierwszej ligi. No ale Jan Czukowicz niestety przyjął tak, jak przyjął piłkę Mocku. Bardzo daleko. No druga sytuacja to Ricardinho, który główkuje obok bramki. Trzecia sytuacja to wspomniany Jan Czukowicz jeszcze przed przerwą. No i czwarta Maciej Dąbrowski, gdzie też zdaje się, że można było się pokusić o to, żeby z 5 metrów przy leżącym bramkarzu jednak umieścić piłkę w siatce. Nie mam tutaj...
Choć Maciek i tak miał niezły mecz, więc przede wszystkim cieszy, że na tle wymagającego rywala, jakim jest Radomiak, udźwignął to, tak? Wiele mieliśmy wątpliwości, wiele razy już wysyłaliśmy Macieja Dąbrowskiego, po prostu do innego klubu. I to nie jest tak, że nagle teraz ta optyka jakby zmieniła się całkowicie, no ale ten sezon jakoś trzeba dograć, cały czas są marzenia o Ekstraklasie jak najbardziej realne, więc fajnie, że on w takim meczu dołożył swoją nawet nie cegiełkę, no a taką solidną porcję cegieł większą. Ja chciałem tutaj, no, jeśli chodzi o Irenę Przemomratę, to cieszy mnie ta rozwaga w tej wypowiedzi, że to nie było, wiesz, huczenie, buczenie, że my byliśmy lepsi, mieliśmy lepsze szanse i powinniśmy wygrać, że zabrakło szczęścia czy czegoś, tylko realna ocena sytuacji, że mimo iż mieliśmy lepsze jakościowo sytuacje, to jednak to jest mecz na remis. I to mi się podoba, tak? To jest realne spojrzenie na to wszystko. No i fajnie też powiedział, jakby, że piłkarzom ŁKS-u brakuje jakby pewności siebie, że oni nie do końca jakby, że być może w tym też tkwi fakt tego, że nie wykorzystują tego, co potrafią, bo gdzieś nawet na samym początku potrafili się stłamsić Radomiakowi do jakiegoś stopnia, sami się jakby dopiero musieli obudzić tą bramką. Ja i powiem ci swój trzeci wniosek. Ricardinho jest zajebisty. Uwielbiam tego piłkarza. Jest to naprawdę zawodnik, którego wam niesamowicie zazdroszczę, nawet przy tej bramce, tak? Wydaje się, no okej, okay, ktoś może powiedzieć, to strzelił z bliska, dobitka, cóż wielkiego, tak, bramkarz się pomylił, trzeba było tylko dobić, ale moim zdaniem tam po pierwsze pokazał rewelacyjny instynkt, żeby w ogóle pójść za piłką, pójść za tym, jak się może pomylić bramkarz, jaki może zrobić błąd, od razu był tam pierwszy i tam też był ostry kąt. Oglądam za dużo Ekstraklasy, by widzieć, ile razy w takich sytuacjach napastnicy grający wyżej w polskiej piłce, nie wiem, musieli przyjąć, poprawić sobie. Bramkarz zdążył wtedy się podnieść, obrońcy zdążyli zareagować. Tudzież po prostu zawodnik nie trafił, a tu Ricardinho pewnie. Naprawdę, bardzo mi się podobała ta bramka Ricardinho. Znowu w takich właśnie małych, drobnych rzeczach czasami widać, ile ten zawodnik ma jakości. To jest po prostu piłkarz.
Tak, muszę przyznać, że i ta bramka robi wrażenie, zwłaszcza, że ŁKS miał takie sytuacje. Ja jeszcze pamiętam mecz z GKS-em z początku rundy, kiedy Łukasz Sekulski miał właśnie takie odbite piłki, że wystarczyło, nawet by się mogło, że wystarczy po prostu dobić. No ale to nie była taka łatwa sztuka wówczas dla Łukasza Sekulskiego, który przecież też nie jest jakimś zawodnikiem, który wypadł sroce spod ogona, więc ta dysproporcja jest tym większa na korzyść Ricardinho, że no jest po prostu o klasę lepszy od napastnika, który też od średniej pierwszoligowej jakoś nie odbiega w dół. Więc tutaj myślę, że trzeba go na pewno doceniać. Zresztą Ricardinho, no to jak ile on daje w takiej zwykłej pracy, nawet przy budowie ataku pozycyjnego, to jest coś niebywałego. Zwłaszcza jak się ogląda go z trybun, to widać, znaczy z trybun, no z loży prasowej niestety jeszcze przez 2 tygodnie, no to widać, ile on wkłada w pracy w każdą kolejną akcję UKS-u. To jest taki poziom zaangażowania, na który moim zdaniem nie wszyscy piłkarze o takim zakresie umiejętności byliby w stanie się wznieść. Sama końcówka, on gdzieś drybluje na 30 metrze od własnej bramki. No, Ricardinho drybluje na 30 metrze od własnej bramki, choć przecież jego zadanie to było takie, że mógł sobie stać z przodu i czekać, aż ktoś puści do niego lagę na bałagan. No naprawdę bardzo mocno go doceniam i mega się cieszę, że on do Łodzi trafił i mam wrażenie, że jeśli by ŁKS-owi ten sezon się udał ostatecznie, czyli zrealizowałby ŁKS swoje cele, o których staram się głośno nie mówić, no to będzie naprawdę pierwszy człowiek, który powinien wypinać pierś do medali, bo to są nie tylko ważne bramki, nie tylko ładne bramki, ale też przede wszystkim taka ogromna praca na to, żeby drużyna wierzyła w siebie. Bo no, tak nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale kiedy Ricardinho zaczął te swoje zabawy, to zupełnie inaczej też się zachowali pozostali zawodnicy na murawie. Kiedy on zaczyna podawać piętkami, kiedy on zaczyna przeprowadzać akcje na zdecydowanie wyższym ryzyku, to od razu ośmiela tym samym też Domingueza, ośmiela Pirulo, ośmiela nawet Michała Trąbkę, więc wydaje mi się, że to jest klucz do tego, żeby UKS dobrze grał. Żeby oni patrzyli sobie na Ricardinho i odczuwali głęboki spokój, że on jest u nas, więc nic nam się złego nie stanie.
Jeszcze jedno odnośnie Ricardinho, no bo on przyszedł z ewidentnymi brakami fizycznymi. Już zaczyna grać po 90 minut, natomiast wciąż mam wrażenie, że to jest zawodnik, który jak przepracuje ten okres przygotowawczy, dopiero możemy zobaczyć jeszcze jego lepszą wersję. Mi się wydaje, być może przedwcześnie, że on się bardzo dobrze czuje w tej drużynie. To jest taki piłkarz, który potrzebuje czuć, że jemu ufają, że na niego liczą, że jest ważny w tej drużynie. I on coś takiego dostaje, jeszcze dołoży ten element fizyczny i moim zdaniem tak naprawdę lepszego Ricardinho możemy jeszcze zobaczyć. Choć wiadomo, jeśli to by była ekstra klasa, no to też są silniejsi rywale, ale ja jestem bardzo zbudowany tą postacią. A z drugiej strony, Kuba, jestem bardzo ciekaw twojej opinii na temat Pirulo. Pamiętam jeszcze, jak spotykaliśmy się na nagraniach tej audycji w Żaku, gdzie nawet jakby ŁKS nie zagrał żadnego meczu, to zgłaszałeś Pirulo do nagrody tygodnia. Co sądzisz o ostatniej formie Pirulo? Bo ja sobie specjalnie przed audycją sprawdziłem nawet rozkład czystych, suchych liczb Pirulo. I no, póki trwała ta wasza rewelacyjna passa, to Pirulo praktycznie dosłownie miewał tak, że co tydzień notował podwójne liczby, czyli asysta, bramka albo dwa gole. No ostatnio jest w porównaniu do tego dosyć mocny zjazd. Czy uważasz, że no po prostu drużyna gorzej funkcjonuje i nie można mieć aż takich pretensji do Pirulo?
Myślę, że to jest ze sobą dość mocno powiązane, a już zwłaszcza jest to widoczne w tym okresie pierwszym Ireneusza Mamrota. Zresztą nawet w audycji o tym rozmawialiśmy, że Pirulo zaczął miewać zadania stricte defensywne, że Pirulo zaczął uczestniczyć w pojedynkach biegowych z lewym pomocnikiem rywali, że Pirulo zaczął asekurować prawego obrońcę przy dośrodkowaniach, co wychodzi mu tak jak w Rzeszowie mniej więcej. No, Pirulo po prostu teraz ma zupełnie inną rolę w drużynie niż miał w tym najlepszym okresie Wojciecha Stawowego, gdy praktycznie każda piłka przez jego nogi przechodziła. Wydaje mi się, i nie jest to tylko moje zdanie, tylko to nie jest odosobniona opinia, rozmawiałem z ludźmi mądrzejszymi od siebie w tym temacie, że i Pirulo, i Rygard to są piłkarze, którzy są przygotowani na zupełnie inne granie. To znaczy im u nich się zaczyna maniana dopiero mniej więcej od posiadania piłki na poziomie 65%. I ja się z tym zgadzam, że im częściej piłka jest pod ich nogami, tym oni mają więcej szans na to, żeby...
Kuba, powiedzę ci słowo, a gdzie wy chcecie mieć te 65%? W Ekstraklasie?
No w Ekstraklasie mieliśmy, tylko przegrywaliśmy 0-3. Pamiętasz taki mecz z Jagiellonią? To była beczka śmiechu, oczywiście dla kibiców Jagiellonii bardziej niż dla nas, bo ŁKS miał wtedy posiadanie jakieś absolutnie szalone, strzałów 1000, a Jagiellonia oddała 3 strzały i wygrała 3-0, jeśli się nie mylę. Tak to mniej więcej wyglądało. Takie bardzo FM-owe były te statystyki. Ja nie chcę usprawiedliwiać Pirulo, no bo trzeba powiedzieć wprost, że on gdyby miał wystawiać noty za mecze, to by dostawał słabe noty, bo jest tam sporo strat, jest tam sporo niepewności w tych jego poczynaniach, ale mówię, wynika zapewne z tego, że trochę inaczej wygląda ta gra Łódzkiego Klubu Sportowego. No i też mimo wszystko ze zjazdu na pozycji prawego obrońcy, delikatnego zjazdu. Zobacz, że kiedy Nawodka zagrał dobrą połówkę z Koroną, to Pirulo od razu zaliczył asystę. I to jest dla mnie klucz. Jeśli wiesz, prawy obrońca dobrze funkcjonuje, to od razu rośnie też Pirulo. Natomiast jeśli prawy obrońca funkcjonuje tak...
Ale na przykład, nie jest to jakaś słabość Pirulo, że musimy liczyć, że nie wiem, prawy obrońca coś tam zagra? W pierwszych kolejkach mówiliśmy, że to może być najlepszy piłkarz całej ligi, kandydat na MVP całych rozgrywek, a teraz mówimy, no Pirulo potrzebuje, że prawy obrońca zagrał nieźle, to wtedy gra. Jakoś nie przekonujemy to, Kuba.
No, na pewno to jest jego słabość, tylko no znowu, czy Pirulo to jest Arjen Robben, czy raczej to jest solidny zawodnik, który mógłby sobie poradzić w Ekstraklasie, bo dla mnie raczej to drugie. Oczywiście też wszedłem w pierwszym szeregu tych osób, które nawoływały do tego, by naturalizować Pirulo i stworzyć super duet na prawej stronie Bartosz Bereszyński-Pirulo na Euro. No ale no niestety okazało się, że jednak aż tak dobrze to nie wygląda w wykonaniu hiszpańskiego zawodnika Łódzkiego Klubu Sportowego, ale też no, nie odsądzałbym go od czy Iwary, bo to też nie jest tak, że po prostu, nie wiem, Pirulo przedłużył kontrakt i stwierdził, że od tej pory już będzie podawał tylko do rywali, a wszystkie kółeczka będzie kończył stratą. Sądzę, że nie, że to raczej tutaj Pirulo jest, wiesz co, tak w sumie mi się trochę kojarzy, jest taki piłkarz w Ekstraklasie, Dani Ramirez w Lechu Poznań.
I on coś kojarzy.
Jak drużyna gra dobrze, to grał bardzo dobrze. A jak drużyna zaczęła troszeczkę się gubić, no to on od siebie tutaj jakiegoś, wiesz, takiego ruchu ekstra nie potrafił zagwarantować. Wydaje mi się, że z Pirulo jest trochę podobnie, że nie potrafi za bardzo się odnaleźć w drużynie, która cierpi bardzo mocno. I gdy ŁKS cierpi, to Pirulo cierpi najmocniej. To było widać z Legią, kiedy zupełnie puściły mu nerwy, dostał czerwoną kartkę. Było to widać w kilku innych meczach, gdzie druga połowa w jego wykonaniu to było już głównie machanie rękami po różnych zagraniach swoich i zagraniach kolegów. Więc no tak, rozczarowanie, zgadzam się z tobą, ale nie fatalny gość, którego należałoby już posadzić na owce na przykład, bo to też moim zdaniem nie jest do końca tak. A w międzyczasie znalazłem sobie ten mecz z Jagiellonią. Słuchaj, jak to wyglądało. Posiadanie piłki na Instacie, to są statystyki z Instata, ekstraklasowy mecz UKS-u. Posiadanie piłki 68-32 na korzyść UKS-u. Strzały celne 4-4. Jeśli chodzi o podania, UKS 589 podań, Jagiellonia 226. Podania kluczowe 18-7 dla UKS-u. Wynik 0-3.
To jest jesień jeszcze z Ramirezem?
To jest końcówka, to jest czerwiec. Ale ja pamiętam, bo ja nawet wrzuciłem chyba w tym tweeta takiego, że to już nie jest spadek. To jest zjawisko, bo tego się nie da po prostu wytłumaczyć logicznie tego, co się wówczas działo. No, więc myślę, że Pirulo wtedy by sobie radził trochę lepiej niż sobie radzi teraz.
Jeszcze trzeba tutaj wspomnieć o tej wędce Wolskiego, bo to rzeczywiście no jednak rzadko się zdarza, powiedzmy, chyba najrzadszy przypadek. No, zdarzają się wędki, nie wiem, w pierwszej połowie, ktoś wyszedł, fatalnie wszedł w mecz, a tutaj jesteś zmiennikiem i jeszcze schodzisz w tym meczu z boiska, no to jest wyjątkowy cios zawodnika.
Tak, jestem zdziwiony w ogóle tym kasowaniem trochę Wolskiego, bo miał dwie takie kluczowe interwencje przy dośrodkowaniach. Z tego, co na konferencji starał się tłumaczyć Ireneusz Mamrot, to po prostu chodziło o to, żeby jeszcze postarać się skubnąć 3 punkty i że Adrian Klimczak miał po prostu wzmocnić siłę ofensywną UKS-u.
Ja tego nie kupuję. No musiały być jednak jakieś zarzuty też. Myślę, że mam brata do tego. Tak mi się wydaje.
No dobrze, kartkę miał Wolski. No nie wiem, no nie wyglądał źle. Nie wyglądał. Chociaż wspomniał też o tym właśnie, że więcej oczekiwał obiegania ze strony Wolskiego. Czyli żeby bardziej pomagał Pirulo w tym zbożnym dziele, jakim jest zdobywanie bramek. No ale no nie wiem. No, dla mnie trochę niezrozumiała decyzja, ale przy remisie z Radomiakiem, z rozpędzonym Radomiakiem, nie będę tutaj do Ireneusza Mamruta formował szczególnych zarzutów, no bo tu muszę przyznać, że po prostu jestem umiarkowanie zadowolony z tego, w jaki sposób ten mecz poprowadził. Na pewno Tomek Nawodka potrzebował tej zmiany bardzo mocno. Nie wiem, czy nie potrzebował jej już w przerwie. No i tyle.
Kuba, jeśli chodzi o mecz z Koroną, to ja się podzielę najpierw małą łódzką refleksją, ponieważ robiłem swego czasu wywiad z Emilem Tiakane i pamiętam, że to był obrońca.
Tiakane?
Tiakane kiedyś był obrońcą.
A w ogóle słyszałeś, że jego się inaczej czyta? Tiakane chyba?
Tiakane, tak. No nie wiem, teraz wiesz, z tym czytaniem to każdy... Całe dyskusje są o tym, jak kogo czytać, ale mnie w ogóle szokuje, że Korona, wiesz, po tych wszystkich zmianach, no teraz Emil Tiakane tam występuje w roli no jednego z najbardziej ofensywnie usposobionych zawodników, a ja go pamiętam jako defensywnego gracza, takiego dosyć potrafiącego gdzieś grać głębiej. No nie mówię, że zawsze tak było też w pomocy, ale no nie spodziewałem się, że nawet gdzieś tam okolice tak naprawdę dziewiątki to mogą być, tak? Zmierzam, to też pokazuje, że no ta Korona naprawdę jest tak bardzo, z tego co słyszałem, Maciej Gil też, nie wiem, czy już tam nie pracuje nawet, a dopiero co miał stać za reformą tej Korony, więc no my mamy swoje problemy, zarówno widzę, jak i UKS. Nie chcę tego popularnego wybiegu robić, czyli spojrzeć, że bo tamci mają jeszcze więcej problemów, no ale kurczę, ta Korona rzeczywiście jest taka zagubiona dosyć.
No, widać to było w meczu z UKS-em, tak naprawdę. Możemy tutaj płynnie przejść do tego, że myślałem, że zmierzasz w ogóle do tego, że gdyby w miejsce Tiakane był jakiś zawodnik, który na przykład potrafi strzelić gola, mając piłkę na 7 metrze i całą bramkę przed sobą, to UKS by tego meczu nie wygrał. Bo ja się musiałbym wtedy z tym zgodzić, bo tak było. No, bardzo kuriozalna tak naprawdę strata Nawodki w pierwszych minutach i mogło być 1-0 dla Korony. Tak naprawdę UKS nie miałby krzywdy, jeśli by do przerwy schodził z jakimś 0-3, bo to był fatalny. Jeden chyba z gorszych występów, jeśli chodzi o UKS Ireneusza Mamrota. To była połówka, o której naprawdę chciałbym zapomnieć. I tutaj też się zastanawiam, z czego wynika aż tak przeogromna dysproporcja, no bo wychodzą na drugą połowę, rozumiem, dwie zmiany. Okej, okay, Rozwandowicz za Tosika i Dominguez za Trąbkę, to jest na pewno coś dużego, to jest, no, tak naprawdę środek zupełnie nowy, potem jeszcze dochodzi Grzeszkiewicz za Janczukowicza, więc to jest praktycznie przemodelowana linia pomocy, ale największą dysproporcję to było widać właśnie u Nawodki, który w pierwszej połowie grał tak, że ja mimo obecności dwóch moich synów w pokoju nie potrafiłem utrzymać nerwów na wodzy i czasem powiedziałem, że mógłbyś Tomku zagrać lepiej, tak ze złością w stronę telewizora. No, synowie to słyszeli, że ja koryguję piłkarza, który biega po murawie. Jest mi z tego powodu wstyd, ale tak było. Takie emocje we mnie wywoływał Tomek Nawodka. A po przerwie najpierw gol, a potem wywalczony rzut karny na krótkiej bardzo przestrzeni.
Tak, Nawodka się strasznie zrobił łasy na liczby, bo i asysta przy golu Radomiaka, także no impact player.
No właśnie, ale jednocześnie, kurczę, to ten ŁK jest w pigułce. Jesteś w stanie w 6 minut dwa razy wejść tak, że klękajcie narody. Dwa gole, pięknie, bo tutaj bramka, tutaj wypracowany karny. Cały czas gaz, pięknie, techniczka, dribbling, strzał, wszystko gra. A potem, a to asysta do rywala, a to jakaś strata. Ten dribbling z Kozakiem w meczu z Radomiakiem, gdzie Nawodka dokonał niesamowitej rzeczy, bo nie tylko zostawił piłkę, ale jeszcze rywala tak dopchnął jakby, żeby zabrał tę piłkę. To było coś, takich driblingów nie widzi się często. Bo zdarzają się driblingi, że biegnie zawodnik, zapomina piłki. Leci piłka, zawodnik nie biegnie. Są takie, ale tutaj no, zupełnie takie połączenie. No i właśnie, no i jak teraz Tomka tutaj osądzać, skoro on ma tak nierówną formę na przykład. No i tak samo jest z całym UKS-em, mam wrażenie.
Ja jednak powiem ci, całkiem lubię Tomka Nawodkę. Gdzieś uważam, że też potrzeba mu takiej stabilizacji, może większego zaufania i mogłoby z tego wyniknąć coś dobrego. Na razie może troszeczkę życzeniowo, ale uważam, że fajnie byłoby, jakby Nawodka dostał taką mocniejszą szansę. Jasne, no popełnia błędy, no ale jednak, kurczę, to, że rzeczywiście zaczyna robić dużo ciekawych rzeczy, na tym bym się w tym momencie skupił przede wszystkim. To nie jest tak, że jest to jedyny obrońca ŁKS-u, który popełnia błędy, bo wszyscy wiemy, że tak nie jest. Także dajmy mu troszeczkę gruntu pod rozwinięcie tego, co jest dobre.
Nie, no tak. No, dla mnie, wiesz, jeśli ma koszulkę z numerem 11, to powinien grać jak Arjen Robben, a nie tak jak gra. No ale masz rację, że nie ma co go sekować za bardzo. Zdziwiło mnie tylko, że faktycznie Maciej Wolski wszedł za niego i potem jeszcze Wędeczka. No ale ostatecznie muszę przyznać, że Adam Marciniak fajnie sobie poradził z tym, że został przerzucony. Tam miał kilka takich interwencji, gdzie trochę już dygotałem, ale okazało się, że ta końcówka, jeśli chodzi o Radomiaka, no to poza tym, że były stałe fragmenty, to niewiele tam Arkadiusz Malarz miał do...
Chyba grywał kiedyś Marciniak troszeczkę też na prawej stronie. Z przymusu, no ale wiesz jak to jest. Czasami jest potrzeba po prostu przerzucić na pozycję.
Adam Marciniak jest niewiele starszy ode mnie. Wychował się w tym samym mieście. My jesteśmy taki...
Mój rocznik. Że...
Rocznik 8-9 albo 8-8 chyba, tak?
8-8, mój rocznik Adama.
A, twój rocznik. No, czyli tak. Dwa lata starszy ode mnie. Wychowany w podobnych warunkach, czyli jeśli będzie trzeba, to i na drzwiach od stodoły zagramy. Aha. Albo napiszemy tekst w moim przypadku, a w jego przypadku zagramy. No nie wiem, jakieś ogólne wnioski jeszcze dotyczące UKS-u? Bo ja powiem szczerze, że się wygadałem z tych rzeczy, które chciałem się wygadać.
No cóż, to, że Rygard znowu w jakiś sposób pomógł tej drużynie, nawet jeśli to był strzał tak naprawdę niecelny, który został dobity. Ale myślę, że jak założy się troszeczkę, może nie różowe okulary, ale zaróżowione, to widać po nim pewne elementy jakości powoli się budzącej, na razie w pewnych przebłyskach, które jednak okazują się czasem takimi, które faktycznie coś tej drużynie pozytywnego dają. Jest to niedostatecznie często, jesteśmy wciąż rozczarowani, ale to nie jest tak, że nie ma żadnych symptomów, że będzie lepiej.
Tak, ja wiesz co, powiem szczerze, że myślałem, że ŁKS będzie trochę bardziej Radomiakiem w pierwszej lidze właśnie po przyjściu Rygarda. To znaczy, że ze tej stojącej piłki będzie bardzo dużo tych goli padało. Na razie tego aż tyle nie ma, ale widać, że to jest gościu, który faktycznie może z tej jednej stojącej piłki coś zmontować, a w pierwszej lidze często jedna stojąca piłka może zadecydować o punktach, więc no, fajnie, że jest. Fajnie, żeby
tylko jeszcze... Ricardinho też pamiętam chyba z jakichś ładnych strzałów z dystansu, z rzutów wolnych. To jest pytanie, czy znowu nie jest tak, że okej, wykonuje to Rygard, jakoś tam idzie, ale w sumie to są tacy, którzy zrobią to jeszcze lepiej.
Wiesz, no, tak naprawdę to w UKS-ie to każdy mógłby zobaczyć te fragmenty. Sekulski miał piękny gol jesienią z rzutu wolnego, wtedy co hat-tricka zaliczył. Świetnie się spisuje Pirulo, jeśli chodzi o rzuty wolne i rzuty rożne. Dominguez też ma ułożoną nóżkę. Także to wiesz, jak wchodzisz do UKS-u, to już musisz mieć stały fragment. I potem stają w 10 i się naradzają, kto ma kopnąć. No ale no to trochę takie typowe dla UKS-u.
To jeszcze taki jeden wniosek ode mnie. No otrząsnęliście się po tym słabszym czasie, tak? To nie, niewątpliwie, tak? Ten tydzień może można uznać za, nie wiem, mógł być lepszy, bo mogło być to zwycięstwo, no ale jednak, gdy się wspomni, co się działo wcześniej, domowa porażka z Arką, porażka z Resowią, to wymęczony Bełchatów, no naprawdę jest lepiej, jest jakiś symptom tego, że idzie ku lepszemu. To był po prostu taki normalny, bez jakiegoś wielkiego kryzysu tydzień, kiedy można było się poemocjonować jakimiś lepszymi akcjami, jakimś dobrym zagraniem. Po prostu spoko, myślę, że było, tak? To też trzeba wskazać, że być może coś zaczyna tam funkcjonować.
No to słychać po moim głosie, o ile mój mikrofon tutaj nie fałszuje, ale jestem zdecydowanie bardziej wesoły, a mniej sarkastyczny, tak w taki nieprzyjemny sposób dla Ireneusza Mamrota zwłaszcza. A może kiedyś nawet się polubimy, na przykład na fecie. O, na fecie stwierdzę, że panie trenerze, przepraszam za wszystko, co powiedziałem. Jestem, kurczę, same wulgaryzmy przychodzą do głowy. Jestem penis, a nie dziennikarz, o.
Kupiłby cię Ireneusz Mamrot. On też grał w A-klasie na przykład, byście mieli wspólne tematy, więc.
No widzisz, ale teraz w ogóle pozwolę sobie jeszcze wtrącić, bo to nasza audycja, ty rzadko masz to pretensje, że my teraz, czyli Start Łódź, gramy z UKS-em, z trzecim UKS-em.
O kurde, znowu?
Tak, ostatni wynik, wyrównany mecz, taki cios za cios, 0-12, ale mamy nadzieję, że tym razem zmieścimy się w jednej cyferce.
A ty, no tak ta 11 bramka pod ciałem skrzydła do tej 11 bramki nie wyglądało to tak źle.
To prawda, natomiast no, dzieciaki się bawią w tej A-klasie. To jest też w sumie fajny sygnał, bo znaczy, że UKS tych 16-17-latków jakiś tam posiada, skoro się aż tak bawią.
Zresztą to ja rezerwy. Chciałem tylko powiedzieć, że moim zdaniem to jest fajny sposób wychowywania, bo wiele widzę ostatnio przykładów zawodników, którzy bardzo późno dołączają do jakiejś seniorskiej rywalizacji i mocno na tym cierpią. A takie ogranie się wcześniej, nawet w niższej lidze, to choćby już łódzki grunt. Rafał Augustyniak, tak? Bardzo wcześnie w Pogoni Zduńska Wola, gdzie to nie był najwyższy poziom, a bardzo dobrze jakby to, on sam wspomina, że bardzo mu to wiele dało, że wcześniej z tymi starymi chłopami rywalizował. Więc być może młodzież 16-17-letnia w UKS-ie, nie wiem dokładnie, jak to jest, Kuba, poukładane, czy to jest tak, że no oni pewnie też grają między sobą, tak? Ale to, że mają możliwość zderzenia się z dorosłymi chłopami, ja popieram takie rozwiązanie szkoleniowe. Myślę, że to jest dobry pomysł.
No to zamiast celiotki. Podejrzewam, że gdyby UKS był w celiotce, to pewnie by tam występowali, a że gra w tych juniorskich rozgrywkach trochę mniej prestiżowych, no to tak to wygląda. Ale dobrze, tyle chyba o łódzkim klubie sportowym. Przechodzimy do Widzewa, który też ma za sobą taki tydzień w miarę w porządku mimo wszystko, moim zdaniem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale po pierwsze 4 punkty. Po drugie, uniknięcie porażki z Górnikiem Łęczna, który no, jest drużyną topową i do niedawna był chyba jednym z dwóch faworytów do awansu do Ekstraklasy.
Trochę też się sypie ten Górnik Łęczna ostatnio, tak pod kątem formy mam wrażenie. To tak, no, nie jest aż tak, prawda?
Z strony, wiesz co, ja mam wrażenie, i nawet ktoś się widziałem na widzewskim Twitterze, to podkreślał, że analizując mecze Widzewa, no to tak, ze Stomilem, no ale Stomil to rozbity. A GKS Jastrzębie, no to też w sumie rozbity. A z Chrobrym, no Chrobry to żadna potęga. No a 0-0 z Puszczą, no Puszcza to słabiuteńka. Górnik Łęczna pod formą, że zawsze to rywal jest słaby. I tak się deprecjonuje trochę, a myślę, że to nie do końca powinno tak wyglądać, no bo remis z Górnikiem Łęczna to nie jest zły wynik.
No, zdecydowanie. Remis z Górnikiem Łęczna miał... Generalnie tu było kilka jakby kontekstów przy tym remisie. Pamiętajmy, że to, na co zwracał uwagę Broniszewski, ale też wszyscy, którzy praktycznie oglądali ten mecz z Sandecją, to, że nie tylko mecz był przegrany czysto piłkarsko, ale że pod kątem takim fizycznym, charakterologicznym, Widzew to przegrał. Dał się pod tym kątem mentalnym stłamsić. I to też już, wiesz, Kuba, wielokrotnie jakby podkreślałem, że w Widzewie wyjątkowo źle jest przyjmowane, kiedy przegrasz mecz mentalnie, kiedy pozwolisz rywalowi się zagonić do kąta w jakiś sposób. No i to było bardzo, z tej przyczyny była ta porażka z Sandecją bardzo bolesna. Ja już ostatnio uderzałem w żałobne tony, że tu już nie ma się o co ścigać i żadnych baraży nie będzie. Mnie też bardzo to ubodło. Ewidentnie można wiele powiedzieć o tym meczu z Górnikiem Łęczna, wciąż również krytycznego, no bo niektóre, trzeba przyznać, że Górnik Łęczna miał lepsze sytuacje i w niektórych no po prostu Widzew miał furę szczęścia. Nie twierdzę, że to było tak, że Górnik Łęczna miał 20 czystych strzeleckich sytuacji, a Widzew to nie miał nic, no ale te okazje, które czasem nawet dość przypadkowo wytworzyły się Górnikowi Łęczna, no to naprawdę trudniej było nie trafić niż trafić, a jednak przy takiej sytuacji był strzał Panu Bogu w okno. Więc no jednak abstrahując od tego, charakterologicznie widzę, na ten mecz dojechał. Stoczył walkę. Nie powiem, żeby ten remis był jakimś bardzo krzywdzącym Górnik Łęczna rezultatem. To jest remis, który wlał trochę znowu nadziei, aczkolwiek bardzo ważne było, żeby też w końcu wygrać. Więc dobrze, że ten epilog tego spotkania, jeśli tak można potraktować Bełchatów, był taki, a nie inny. No bo na samych charakternych meczach z Górnikiem Łęczna, gdzie masz też trochę szczęścia, ale znowu nie strzelasz bramki i tylko remisujesz, no za wiele nie możesz osiągnąć. Więc to też było istotne, że akurat ten kolejny mecz ułożył się tak, a nie inaczej. Jeśli chodzi o mecz z Górnikiem Łęczna, to jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że na przykład bardzo dobrze została przyjęta wypowiedź Marka Hanouszka, który przeprosił za remis z Górnikiem Łęczna. Wyobraź sobie, przeprosił za ten remis. Co tym sądzisz o Marku Hanouszku przepraszającym za remis?
No na pewno, jeśli to nie było takie pod publiczkę typowo, to myślę, że rozsądne dosyć wypowiedzi, biorąc pod uwagę, w jakim momencie znalazł się Widzew, że tutaj trzeba rozniecać cały czas ten ogień, żeby to nie było takie utonięcie, że już baraże odjechały, spaść nie spadniemy, więc się turlamy do końca, tylko żeby to pobudzać cały czas, że słuchajcie, no jest Górnik Łęczna, okej, jest to wicelider, mocna drużyna, ale no przecież my gramy o baraże, więc gramy tak naprawdę o to, żeby ten Górnik Łęczna dogonić i chcielibyśmy wygrać taki mecz. Więc myślę, że to jest przemyślana wypowiedź. A dodatkowo, bo tutaj wspomniałeś, że Łęczna miała sytuację, ja się z tym zgadzam, tam chyba był Baranowicz i Śpiączka, jeśli się nie mylę, w głównych rolach, jeśli chodzi o...
To jedna sytuacja, szczerze przyznam, gdzie to tam tak piłka spadła bodajże na 6 metr i nikogo nie było. No nie pamiętam, który to jest piłkarz, ale tam...
Cierpka. To był Cierpka.
To była jakaś nieprawdopodobna sytuacja, 300-procentowa tak naprawdę. Jeśli już musimy operować tymi procentami, którymi dziennikarze, a więc i my lubimy operować, to było naprawdę nierealne, co tam się stało. W Ekstraklasie, gdyby ta sytuacja zdarzała się w Ekstraklasie, to ten piłkarz dostałby na stałe łatkę i nie odkręciłby się z niej przez 10 lat.
Masz rację, dlatego wiesz co, nie będę mówił na 100%, że to Cierpka. Tak mi się wydaje, bo chyba też w relacji weszło, był wymieniony Cierpka, ale nie będę jednoznacznie tego rozsądzał, żeby potem Cierpka nie cierpiał, jeśli na przykład mu niesłusznie przypiąłem taką łatkę. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, Górnik Łęczna, rubryka celne strzały, zero. I tak naprawdę, bo jestem prawie pewny, że Baranowski uderzał głową po półsłupka i to była ta druga sytuacja, gdzie wydawało mi się, że Górnik ma szansę strzelić, ale tu są tak naprawdę dwie sytuacje na 90 minut i po raz kolejny się okazuje, że Widzew defensywnie nie wygląda źle, bo no wiesz, przyjeżdża Górnik Łęczna, to jest ekipa, która ma 36 goli tak naprawdę, teraz mam tabelę, więc mogę cwaniakować i oni dosyć często te bramki zdobywają, być może nie w ostatnim okresie, bo wcześniej był i bezbramkowy remis z Puszczą, wcześniej były też jakieś tego typu spotkania, ale no oni potrafią grać w piłkę. Szymon Janczyk mi zdradzał, co prawda, że faktycznie Kamil Kieryś ostatnio pracuje głównie nad defensywą, bo stwierdził, że ma tak trudny terminarz, że Górnik będzie się głównie bronił w tych meczach, no ale mimo wszystko, no wiesz, nie dopuścić do celnego strzału, to jest jakiś wyczyn, zwłaszcza, że już wcześniej chwaliśmy Widzew za tę grę defensywną i myślę, że tutaj można delikatnie bardzo powiedzieć, że nie wyglądało to źle w wykonaniu Widzewiaków, zwłaszcza, że akurat z Bełchatowem tych błędów było kilka, albo nawet kilka, no nie no, kilka.
Kuba, no powiedziałeś o tych celnych strzałach, tylko ja mam wrażenie, że to mówienie, też lubię często wyciągać tą kwestię tych celnych strzałów, jeśli udało się komuś ograniczyć ich liczbę praktycznie do zera, czy tak jak tutaj miał, widzę w miejsce, to jest to jakieś wydarzenie. No z tym, że kurczę, no jest ten kontekst, tak, że te sytuacje Górnik Łęczna miał doskonałe i no i to nie jest tak, że widzę, jakby nie dopuścił do świetnych sytuacji. Jest to coś wymownego, to prawda, no ale to ten niecelny strzał, jeśli tam był cierpki na przykład, to jest nieporównywalnie groźniejszy od jakiegoś celnego strzału z dystansu. No i trzeba przyznać, że Fidzew też dopiero w 67 minucie oddał pierwszy celny strzał, więc to był też no, taki rodzaj troszeczkę meczu, prawda? Jak to ładnie Maciej Dąbrowski mecz z Radomiakiem określił wspaniale i bardzo błyskotliwie i myślę, że to może się wpisać do słownika polskiego futbolu, ponieważ Maciej Dąbrowski powiedział, że był to mecz walki. O, myślę, że mecz Widzewa z Górnikiem Łęczna też można by tym nowatorskim określeniem nazwać.
Trochę szkoda, że w wypowiedziach dotyczących meczu Widzewa z Górnikiem nikt nie wpadł na to określenie, bo wtedy trochę wcześniej byśmy poznali mecz walki, a tak to musieliśmy czekać dopiero aż Maciej Dąbrowski nam zdradził, że tak można mówić o meczu.
To prawda. Co tu jeszcze chciałem dodać? No cóż, zobaczyliśmy Hanouszka też w lepszej wersji na pewno z Górnikiem Łęczna. Troszeczkę narzekaliśmy, że ostatnio w audycji, że sporo się spodziewaliśmy po tym zawodniku. Jak na widzę, bardzo fajne papiery tego piłkarza. Przedstawiany był jako ktoś, kto może wziąć tą kierownicę w końcu, jakoś wykreować. I tutaj fajnie z Łęczną to wyglądało. Może jeszcze nie tak, że nie wiem, Hanouszek posyłał piłkę za piłką taką, że tylko kończyć. No ale jednak gdzieś to zaczyna pokazywać, że to może fajnie wyglądać. W ogóle powiem ci tak, zaryzykuję, ale powiem, że trójka pomocników Poczobut, Mucha i Hanouszek, potrafię to sobie wyobrazić, nieźle funkcjonującego naprawdę na poziomie pierwszej ligi. Także no, umówmy się, praktycznie cały sezon, Kuba, w naszych audycjach mówimy, że Widzew jak atakuje, to atakuje po skrzydłach, a w środku lej po bombie. No, teraz patrzę na to, co się dzieje. Poczobut ma fajną rundę. Od początku tej wiosny, wiadomo, to jest Poczobut, więc on ma troszeczkę jakby ciężej, żeby w ogóle, nie wiem, zostać bardziej docenionym, tak? Ale no, naprawdę potrafi nawet też do przodu posłać piłkę. To jest oczywiście szóstka w tej układance, ale też szóstka, która miewa takie mecze, kiedy próbuje pograć do przodu i to nie wygląda koślawo. Mucha, uważam, że cały czas świetnie się broni. No mecz z Bełchatowem to jest tak naprawdę no, no coś kapitalnego z jego, w jego wykonaniu, nie tylko przez pryzmat bramki, do tego oczywiście dojdziemy, no ale jest też ten Hanouszek, który no kurczę, no on przyszedł zapóźniony fizycznie, no, to, no trzeba mu dać trochę czasu, no wiadomo, że tego czasu nie ma, bo to jest walka o tu i teraz, ale no myślę, że on się może rozkręcić, ten środek pomocy zaczyna mi się jakoś klarować, to nie jest tak, że tu trzeba wcisnąć reset, zaorać wszystko i nie ma z czego lepić.
No wiesz co, powiem ci, że jedyne czego mi brakowało w wykonaniu Hanouszka, to czegoś takiego, co dał Mucha z Bełchatowem. Czyli wiesz, coś absolutnie, że trafia do wszystkich skrótów. Przydałoby mu się coś takiego i myślę, że trochę inaczej też byśmy go odbierali z jakimś takim naprawdę efektownym i widowiskowym konkretem. No i tyle chciałem tylko tutaj wydepnąć, bo faktycznie widać poprawę i też mam wrażenie, że to jest reguła, że jeśli przychodzi ci środkowy pomocnik, taki wiesz, mózg, który ma kreować, no to nigdy nie wejdzie z marszu tak totalnie od razu z pierwszego meczu. Nie chcę tutaj się odwoływać cały czas do Rygarda, bo on też nie daje powodów, żeby go bronić w taki sposób, ale jednak po Dominguezie zdaje mi się, że trochę to widać, że w momencie, kiedy on zaczął poznawać, kto w jakim tempie biega, kto w jaki sposób schodzi, gdzie, jakie rejony boiska są ulubione, to zdecydowanie inaczej zaczęły wyglądać też jego podania, inaczej zaczęło wyglądać to napędzanie akcji w jego wykonaniu. I myślę, że z Hanuszkiem może być podobnie, no bo no musisz poznać ludzi, z którymi grasz, jeśli masz ich obsługiwać podaniami, no. I tyle.
Absolutnie, Kuba, no tu trafiłeś w sedno. No jeśli jesteś rozgrywający, no to jeśli masz rządzić tą drużyną, musisz znać automatyzmy wszystkich, czego oni oczekują, tak? Sebek Mila mi opowiadał, że jak on zaczynał grać, to już jak grał w Groplinie, to już później wiedział, że Niedzielan potrzebuje takiej piłki do nogi na przykład, bo on się bardziej z nią wtedy, on nie był wcale aż takim szybkościowcem, tylko potrafił przyjąć i na krótkiej na krótkim dystansie wyprzedzić, tak? A tamten, a Sikorze to z kolei musiałeś rzucić długą, a Rasiakowi to taką. I każdy z tych zawodników Widzewie no, ma inną jakby specyfikę, czego innego wymaga i rozgrywający musi to wszystko wiedzieć. Natomiast Hanouszek, moim zdaniem, no nawet to, co no przyznam, zwróciłem na to uwagę po tym, jak zwrócił na to uwagę portal Widzew Tomy, że to jest piłkarz, który mając piłkę przy nodze, po prostu nie patrzy na piłkę, tylko cały czas rozgląda się, skanuje, nie potrzebuje patrzeć na piłkę, tylko no to też jest jakieś coś, co to nie jest szczególnie aż tak rozpowszechnione na poziomie pierwszej ligi, że wiesz, masz piłkę i zajmujesz się tym, rozglądasz się wszędzie wokół, co można z nią zrobić.
Mm-hmm. No tak, no to charakteryzuje dobrego reżysera, że nie patrzy na innych aktorów. Chociaż nie, to chyba bez sensu powiedziałem teraz, to odniesienie do teatru i do kina było jednak drogą donikąd. Ale, bo przechodzimy do Bełchatowa powoli, czy
tak, nie? tak, oczywiście.
Przechodzimy powoli do Bełchatowa, bo chciałem zwrócić uwagę na to, że kurczę, no nawet ciekawie to wyglądało, jeśli chodzi o grę do przodu. I nie spodziewałem się, bo też mi się wydawało, że Widzew zaczyna trochę wpadać w taki dołek. Zero z przodu, jeden z przodu, zero z przodu, zero z przodu. A to się okazało, że no oczywiście GKS Bełchatów, pamiętajmy, ma swoje ograniczenia. To ostatnia drużyna ligi, czerwona latarnia. Ale na przykład ŁKS za dużo sobie nie stworzył w meczu z GKS-em. To było mega wymęczone zwycięstwo po pojedynczym rzucie karnym. I wcale tam nie było jakiegoś festiwalu nieskuteczności. No a Widzew tworzył sobie sporo. I to tworzył sobie przy wyniku niekorzystnym. Co wydawać by się mogło, że teraz dopiero Bełchatów zacznie się ustawiać na swojej połowie w 11 i na za wiele nie pozwoli Widzewiakom. Nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, że Michalski trochę odżył. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że Dobi nie potrafił z niego wydobyć tego, co najlepsze, ale no, teraz się ogląda go przyjemniej niż się go oglądało u Syłkowego Dobiego.
To ale z Łęczną też nie oglądało się go jakoś rewelacyjnie, więc ja mam wrażenie, że Michalski jest wciąż takim zawodnikiem, który raz zagra bardzo fajny mecz, a później zagra bardzo słaby, co nie zmienia faktu, że ja mam cały czas dużą wiarę w tego zawodnika. Uważam, że on jest w stanie wejść na jeszcze dużo wyższy poziom i jakby dałbym mu zaufanie. To jest, myślę, że absolutnie zawodnik, którego widzę w swoim Widzewie gdzieś tam, robiący nawet awans, absolutnie jestem to sobie w stanie wyobrazić po prostu. Natomiast jeśli chodzi o to stwarzanie sytuacji z Bełchatowem, to też się tak zacząłem zastanawiać, że okej, faktycznie fajnie to wyglądało, ale też pamiętajmy, Kuba, że Bełchatów od waszego meczu ma dużo bardziej teraz nóż na gardle. Być może gdyby była sytuacja odmienna, czyli wtedy Widzew grał z Bełchatowem, a wy teraz, to na was by ruszyli, a wtedy by się bronili. W sensie takim, że no, GKS fatalnie ostatnio punktuje, a Węglewski cały czas jest zdania, że no, nie odstają, że przegrywają te mecze pechowo, że to jest tak, że zawsze są te porażki po walce. No i ma sporo racji, ale sytuacja Bełchatowa jest w tym momencie no, coraz bardziej dramatyczna. 6 punktów straty do Zagłębia Sosnowiec, 4 do Jastrzębia, ale Jastrzębie ma 2 mecze mniej, także no naprawdę. Ich już remisy nie urządzają. Ich bronienie się nic im nie daje, oni już muszą atakować. I tylko się zastanawiam, czy też z tego troszeczkę nie wyniknął taki, a nie inny mecz Widzewiaków, że dostali troszeczkę więcej przestrzeni, a sami mieli więcej kłopotów z tyłu. Trudno mi dokładnie ocenić tak z punktu widzenia taktycznego, ale biorę taką ewentualność pod uwagę. Byłoby to dla mnie dość zaskakujące, że Widzew ostatnio jednak dosyć konsekwentnie, przeciętnie prezentował się w tyłach, a teraz no cóż, no przyjechał. Jeśli przyjechał Bełchatów, ostatni zespół tabeli, i zagrał ofensywnie, no to z kim miał Widzew stworzyć sytuację, jeśli nie z Bełchatowem? Więc być może za chwilę znowu Widzew zagra bardzo fajnie ofensywie, ale jakby na tym meczu tylko nie chciałbym budować jakiejś teorii o przebudzeniu całej ofensywy, bo jeśli faktycznie jest tak, jak mi się wydaje, że mogłoby być, no to musiało tak wyglądać.
Mm-hmm. No wiesz co, możesz mieć rację, bo też wydaje mi się, że nie zawsze Mucha będzie miał tyle czasu i miejsca, co w tym meczu. No, żeby sobie poprawić, przymierzyć, skalibrować, nakręcić ten budzik i dopiero wtedy huknąć jak z armaty. Natomiast no, tutaj zgodzę się z tym, że być może to nie jest mecz, po którym powinniśmy tutaj budować pomniki linii ofensywnej Widzewa, choć było jeszcze parę okazji. Tomczyk miał świetną okazję tak naprawdę, gdzie no, nic go nie usprawiedliwia.
Tak, oczywiście.
Trochę Widzew tam potworzył. Chciałem zwrócić uwagę na co innego. Jakub Wrąbel i jego uraz. Powiedz, czy wiesz już, jak to wygląda?
No niestety nie wiem, na ile to będzie. Sam Kudrjavcev jakby odpowiedział, że spokojnie oczekuje na to, co przyniesie los, więc to najwyraźniej on sam nie jest jeszcze pewny w takim układzie, na ile to ma wyglądać, jak długo będzie, więc on jest, pali się do gry, tak? Tyle można powiedzieć. To nie jest tak, że jest. Ale w sumie dlaczego miałby się nie palić? Tak? To jest dla niego wielka szansa. Jak to będzie wyglądać, zobaczymy. No, potrzeba jakiegoś większego sprawdzenia. Ale no nie oszukujmy się. Wrombel, jeśli powiedzieć, że to jest najlepszy zawodnik Widzewa wiosną, wiele się nie ryzykuje, mówiąc coś takiego. Więc to naprawdę nie jest tak, że kontuzji doznał jakiś tam zawodnik, tylko Wrombel naprawdę w każdym meczu był w top 3 najlepszych zawodników Widzewa, a często był po prostu najlepszym. Bywały też mecze, kiedy ratował Widzew. Chyba nikt z Widzewa tak często nie trafiał do jedenastki wszelkich jakichś tam eksperckich podsumowań co Wrombel. Także no, mimo tej chęci Kudrjavcevsa do tego, żeby jak najszybciej grać, mam nadzieję, że jednak nie będzie miał tej szansy. Przykro mi, panie Łotyszu, Wrombel jest zbyt ważnym zawodnikiem.
No, ta druga bramka dla GKS-u Bełchatów, zdaje mi się, że pan Łotysz mógł się zachować odrobinę lepiej.
Ale tam też gach, wiesz, znowu gach. No niestety, ale kurczę, ja to się zastanawiam czasami, czy gach po prostu nie powinien być spróbowany kiedyś na skrzydle. On naprawdę, ja często bronię tego gacha w rozmowach z Widzewiakami, bo pamiętam go z lepszej strony, ale zaczynam się zastanawiać, czy on może po prostu się nie nadaje do gry tak blisko własnej bramki. Rozmawiałem o tym też z Szymonem Janczykiem, tak, o gachu. I on też zdradzał teorię, że no okej, to był zawodnik, bo ja mówiłem tak, to jest zawodnik, który w Podbeskidziu, które szło na awans, grał regularnie. No musisz coś prezentować. Jeśli grając regularnie w drużynie, która robi awans, pomagasz, przydajesz się i tak dalej, zostajesz w tej drużynie po awansie, tak? No to jest pewien przejaw zaufania. Ale Szymon też zwracał uwagę, że tam była dużo lepsza drużyna piłkarska niż obecnie widzę, więc te braki gacha łatwiej było, nie wiem, zamaskować, wybaczyć. Koledzy nadrobili, tu jest tej wyrozumiałości mniej. To jest, cały czas mam wrażenie, że on z tym swoim dorzutem niezłym chociażby gdzieś z tą, być może po prostu kiedyś go spróbować tam wyżej. Być może wtedy całkiem by stracił. Okazałoby się, że jako skrzydłowy ma za mało z kolei atutów ofensywnych, no ale no, chyba daje się przekonać powoli krytykom gacha, że no, to jest za dużo błędów w defensywie, ile można.
Myślę, tak się zastanawiam, a z Filipem Bechtem to coś się dzieje?
No Filip Becht no, jest dostępny.
On nie wyglądał źle.
No nie wyglądał źle, ale no, też... Słuchaj, no, wiesz, jak to jest z wychowankami w klubie. Każdy kibic zawsze patrzy wtedy na nich dużo przychylniej. Jeśli Becht zagrał po prostu przyzwoicie, to było wow, ale ten Becht wspaniale zagrał, że zagrał przyzwoicie. Jeśli Gach zagra po prostu przyzwoicie, no to jest, no zagrał przyzwoicie. No, tego od niego oczekujemy. W zasadzie oczekujemy od niego więcej. Powinien być lepszy. Więc wiesz, a ostatecznie to ten poziom, jeśli obaj ci zawodnicy zagraliby na tym samym poziomie, to Becht by zebrał 3 razy więcej pochwał. No więc wiesz, nie były też takie mecze, że teraz możemy zrobić z Bechta zbawcę. Widzę, walczy o nas do ekstraklasy. Filip Becht jest fajnym chłopakiem, zagrał parę dobrych meczów, ale ja nie mam przekonania, że Filip Becht jest na takim poziomie piłkarskim, żeby na finiszu walki o ekstraklasie zapewniał jakość. Okej, możemy mu dać szansę, no ale kurczę, to też nie jest tak, że to jest jakiś zbawca Widzewa. Bardzo fajnie, mam nadzieję, że... liczę, że dostanie szansę. Dlaczego nie? Kiedy jak nie teraz? No ale no nie mam jakichś niesamowitych oczekiwań, że to będzie 3 razy lepszy zawodnik niż Gach.
Kurczę, w sumie wiesz co, tak sobie myślę, że pechował z tą lewą obroną, bo ja sobie teraz dopiero przypomniałem, że my przecież rozmawialiśmy o tej pozycji, o obsadzie tej pozycji na początku sezonu. I wtedy chyba Mikulić miał dobre wejście, potem od razu zerwanie no, zadeł.
Mikulić ostatnio w rezerwach miał dobre wejście. Został, już wrócił do zdrowia, ale no na razie rezerwy. Musi po prostu wrócić do zdrowia. No nie wiem, czy on jeszcze w tym sezonie się w ogóle przyda, tak?
Duży pech w sumie. I biorąc pod uwagę, że ja wiadomo, nie jestem fanem też takiego wysnuwania teorii, że szpital w drużynie to koniec. Ale i UKS i Widzew doświadczyli w tym sezonie czegoś takiego, że na jednej pozycji nagle szpital totalny, nie? Że, albo szpital plus rozczarowania. Wcześniej tak było z napadem, że no, w UKS-ie wiadomo odpadł Ricardinho, Koral i Sekulski też tam narzekał na drobniejsze urazy. W Widzewie też w pewnym momencie pamiętam przez tę dyskusję, czy to dobrze, że Widzew ma tylko 3 napastników, czy nie powinien mieć 5 albo 8.
No już ma, 8.
No tak, teraz już ma naprawione błędy w budowie kadry. A tutaj na tej lewej obronie, no szkoda w sumie, bo dużo punktów to mogło kosztować. A pewnie nawet i kosztowało, no bo co chwila właściwie sobie omawiamy, że tu był problem i tutaj była dziura. W dość dobrze dysponowanej w tej rundzie defensywie Widzewa.
Co? Jeszcze plotki, proteczki. Kosakiewicz raczej nie będzie przedłużał kontraktu, chociaż teraz dwa ostatnie mecze no jakby zagrał, ale no to nie są jakieś szczególne moje jakby zakulisowe info, to po prostu krąży po widzewskim internecie, no i chyba nikogo nie zaskakuje szczególnie, no Kosakiewicz przychodził też w momencie, gdy Widzew chciał robić za wszelką cenę awans z drugiej ligi, przychodził wtedy jako zawodnik, no w tej całej polityce sprowadzania doświadczonych zawodników z wieloma meczami w Ekstraklasie, więc spodziewam się, że kontrakt też ma całkiem spory, a no, generalnie nie jest zawodnikiem dającym aż tyle jakości, szczególnie no w tyłach, tak, no jednak obrońca no, musi też pobronić, fajnie jak coś dorzuci, ale musi coś pobronić, także no chyba nie ma co się przywiązywać szczególnie do tego, żeby Łukasz Kosakiewicz został w klubie, chociaż no potrafię sobie wyobrazić, że zagra świetną rundę, być może jakoś się dogada, nie wiem, na jakieś mniejsze pieniądze czy coś, kto go tam wie. Więc no, taka jest informacja.
No dobra, zbliżamy się powoli do końca, podejrzewam, tak patrząc na zegarek. Kurczę, no nie zdążyliśmy omówić tych wszystkich zawirowań, które miały miejsce na antenie Radia Widzew, ale myślę, że widzewiacy tutaj już...
Ty naprawdę chciałeś rozmawiać o tym?
Nie, ale chciałem sobie zażartować, że moglibyśmy to poruszyć. Dlatego czekając tym aż do 56 minuty programu, żeby teraz powiedzieć, że no byśmy o tym powiedzieli obszernie, ale nie mamy czasu niestety. Nagrody jakieś posiadamy za ten tydzień z 4 meczami, gdzie łódzkie drużyny zdobyły 8 punktów. Będziemy to podkreślać nie raz i nie dwa, bo nie wiadomo, kiedy znowu będzie taki tydzień, że 8 punktów zdobędziemy.
To prawda, no ale nie wiem, kogo na nagrodę. Chyba nikt z Widzewa, szczerze ci powiem.
Właśnie wiesz, co mnie najbardziej martwi? Że był oczywisty kandydat po meczu z Koroną, Tomasz Nawodka, który się pięknie odrodził. No i z Radomiakiem już było jak było. Być może to jest czas, żeby wyróżnić Ricardinho. Nie wiem, czy on już otrzymywał taką nagrodę.
Tak, dajmy Ricardinho. Miałem właśnie zaproponować Ricardinho.
No, ten gol ważny, bardzo istotny. Być może w ostatecznym rozrachunku okaże się, że nawet na wagę awansu albo baraży, o, żeby nie zapeszać tutaj za bardzo. Więc niech będzie, że to będzie nagroda. Antybohater. No i widzisz, i tutaj znowu Tomasz Nawodka się idealnie nadał na antybohatera, ale pomiędzy nieudaną połówką z Koroną i nieudaną połówką z Radomiakiem zagrał udaną połówkę z Koroną i też tutaj odpadł z tego rankingu. Tak mi się wydaje.
Kurczę, nie wiem, czy kogoś wskażę, powiem ci, negatywnego z Widzewa. Chyba nie mam ochoty nikogo wskazywać z Widzewa.
No ja tak patrzę tutaj po tym ŁKS-ie naszym kochanym. Wiesz co? Ja bym wskazał Jakuba Tosika. Wskazałbym go trochę jak za całokształt. Dlatego, że Tosik od dłuższego już czasu nie daje żadnej jakości. No w sumie nikt tego od niego nie oczekiwał pewnie wcześniej, ale no nie pomaga jakoś wybitnie. Gubi się, często popełnia błędy techniczne, łapie notorycznie mnóstwo kartek, a też był w tym tygodniu jedynym zawodnikiem, który ani przez minutę nie zagrał w połówce, w której ŁKS by strzelił gola i w ogóle jakoś coś ciekawego pokazał, dlatego że Tosik zszedł w przerwie w Kielcach po fatalnym występie całego zespołu, no a w meczu z Radomiakiem oczywiście pauzował za kartki, więc tak to będę. Będę taki bezlitosny wobec niego.
Dobrze. No to zgadzam się, żebyś był bezlitosny.
Dobrze. Za tydzień sobie omówimy, jak...
Za tydzień mnie nie będzie, a nie, dopiero w kolejnym tygodniu mnie nie będzie. Wybacz.
Dobrze. To za tydzień sobie omówimy, jak wysoko rezerwy ŁKS-u ograły Start Łódź.
Dobrze.
Jedna cyfra czy dwie cyfry? Dzięki ci, Leszek. To była bardzo przyjemna godzina rozmowy.
Również dziękuję bardzo. Obie części łódzkie kluby miały 8 punktów w tydzień.
Dobrze. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. Również wam dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.